Witam Państwa bardzo serdecznie, Tomasz Jóźwiak, rozmowa Helki. Gościmy dzisiaj pana Ryszarda Lisa, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie i jednocześnie od 1975 roku, a więc z bardzo długoletnim stażem pracy, także nauczyciel przedmiotów zawodowych i umiejętności praktycznych w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie, tej szkole popularnej zwanej na Zakręcie. Witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie pana i słuchaczy.
Panie przewodniczący, wizyta w naszym studiu pana jest nieprzypadkowa, bo chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o ważnym temacie dla uczniów i dla samych nauczycieli tejże szkoły, bo przypomnijmy słuchaczom, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej decyzji wprawdzie nie było, ale miejscy radni przymierzają się do likwidacji tej placówki. Wiadomo, uczniowie i nauczyciele są przeciwko takiej decyzji. Pan jako też nauczyciel tejże szkoły, no i jako szef Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność stoi murem za nauczycielami. Czy państwo znacie powody oficjalne? Dlaczego miasto chce zlikwidować tą placówkę?
Powodów ani oficjalnych, ani nieoficjalnych nie znamy, ponieważ nie było takiego zamysłu, nie było wcześniej takich sygnałów. Aczkolwiek były rozmowy na temat zmiany struktury szkół ponadgimnazjalnych w Lubinie i w powiecie lubińskim, żeby to zracjonalizować czy usprawnić, ponieważ ta struktura, która jest teraz, jak gdyby jest strukturą zastaną. Ale jak do tej pory nie udało nam się spotkać z organami prowadzącymi, podjąć takich rozmów w ramach wypracowania strategii rozwoju edukacji w powiecie lubińskim, ani w mieście Lubinie. Widocznie organ prowadzący w osobie pana prezydenta samodzielnie lub za namową doradców podjął decyzję w sprawie rozwiązania, bo to się tak nazywa ładnie, rozwiązanie zespołu szkół, ale jest to same z likwidacją, bo skutki są wiadome. Będzie to likwidacja, ludzie, że tak powiem, stracą pracę, bo nie wierzymy w to, że wszyscy znajdą zatrudnienie w nowych placówkach. Natomiast nie ma naszej zgody na to, żeby nie przygotować jakiejś strategii bez głębokiej analizy, a tym bardziej debaty, bo nie po to mamy uprawnienia wyborcze, wybieramy swoich przedstawicieli, żeby ci przedstawiciele później realizowali swoje wizje wbrew interesowi publicznemu, a to jest wbrew temu interesowi publicznemu, jest to znaczna strata będzie w oświacie lubińskiej, w społeczności lubińskiej. Nikt nie bierze pod uwagę tak zwanych zasobów niematerialnych, które są niezbywalne, prawne i są tradycją danej miejscowości, danego miasta, danej społeczności lokalnej. A tu ta szkoła jest wpisana od 1967 roku.
45 lat tradycji, to przypomnijmy.
Tak, od 1967 roku w rozwój szkolnictwa zawodowego. Jest tam najlepsza baza do szkolenia zawodowego, co nie jest bez znaczenia. Enigmatyczne wydają się uzasadnienie, że te warsztaty zostaną przypisane do zespołu szkół numer 1. To jest nie tak. To nie chodzi o te warsztaty. Chodzi o całą tą społeczność lokalną, o miejsca pracy dla pracowników, ale też o bezpieczeństwo tych uczniów, tych prawie 300 uczniów, którzy tam nie mają barier architektonicznych, są zintegrowani i mogą zdobywać wykształcenie na poziomie takim, na jakim w stanie są to przyjąć. Więc hipokryzją wydaje się to uzasadnienie doradcy pana prezydenta, że słaba zdawalność egzaminów, że słaba zdawalność tych matur. Proszę państwa, tam należałoby zbadać poziom wiedzy na wejściu, jak już moje koleżanki i koledzy mówiły. Dzieci często nie potrafią pisać i czytać poprawnie. Więc o czym my tu mówimy? Więc sukcesem jest, kiedy nawet jedno dziecko dojdzie do matury i ją zda, jedno dziecko, jeden uczeń zda egzamin zawodowy, goni reformę. My nie jesteśmy w stanie już nadążyć za tymi zmianami. Sam MEN chyba nie nadąża za tym, więc jak tu się młodzież ma znaleźć jak rodzice?
Pana zdaniem rządzący w mieście nie do końca mają wiedzę na temat kształcenia, edukacji, procesu dydaktycznego, który postępuje w tej szkole? Nawiązuje do tego, o czym pan Pudełko właśnie powiedział na ostatniej sesji, że ta zdawalność tych egzaminów maturalnych, testów kompetencyjnych właściwie jest najgorsza w mieście. Tak można skwitować to.
No nie powiedział, że jest najgorsza, tylko wymienił tam chyba liczbę 4 dwukrotnie a propos matur, a propos egzaminu z przygotowania zawodowego, ale nie powiedział jednej.
Bo to jednej. Też takie urągające dla was, państwa, też nauczycieli.
Nie jest powiedziane.
Tych osób, które odpowiadają za kształcenie tych uczniów.
Więc powiem tak, jeżeli chodzi o merytoryczność i wiedzę merytoryczną, ona nie jest brana pod uwagę. Tutaj brany jest ściśle rachunek ekonomiczny. Czy na pewno jest brany pod uwagę, tego też nie jestem przekonany, bo proszę zobaczyć, jaka jest tutaj znowu hipokryzja. Zarówno rząd, bo tak idzie to od centrali. Cały czas jest nagonka na kartę nauczyciela. Jakieś wskaźniki z sufitu wzięte czy z kosmosu, że nauczyciel w Polsce pracuje 36 godziny tylko dziennie przy tablicy, a reszta to ma tylko wolne, że ma wolne wakacje, że ma wolne ferie. I że jesteśmy najbardziej zwolnionymi nauczycielami w Europie, czy wręcz w świecie. Nie jest to prawdą. Jeżeli chodzi o te urlopy gdzie wolne, to jesteśmy w środku stawki nauczycieli europejskich. Natomiast nie mówi się o tym, że na przykład w Izraelu po 7 latach nauczyciel obowiązkowo ma pełną płatę z nadgodzinami i idzie na półroczny urlop zdrowotny, na poratowania zdrowotne, no, by się tak nazywało. Że po tych 7 latach obowiązkowo jest dokształcany w swojej bo się wiadomo, że technika idzie, się zmienia, trzeba wiedzę aktualizować. A u nas się te rzeczy utrudnia, prawda? Więc mówmy o realiach, o faktach, a nie tylko uzasadniajmy polskiemu społeczeństwu, tak zwaną nie tylko róbmy nagonkę na nauczycieli, że mamy dużo wolnego czasu, że mamy przywileje, kiedy to nie są w ogóle przywileje. Zamach teraz na nauczycieli największy, w tej chwili się szykuje zamach też na górników. No ciekawe, co rząd zrobi, jak pojedziemy razem z górnikami ze Śląska w lutym czy w styczniu do Warszawy, jak to się działo przy próbie zabrania emerytur górniczych poprzednio, kiedy Ślązacy pojechali. No ciekawe, co zrobią.
Dobrze, panie przewodniczący, zejdźmy troszkę z Izraela do Polski, do naszego lubińskiego podwórka. Mówił pan o grupie 300 uczniów.
Tak, a jeśli ponad 200.
A jeśli chodzi o nauczycieli, jaka to jest rzesza nauczycieli?
Nauczycieli jest około 40, tyle już będzie pracowników administracji i obsługi. Bulwersujący jest ten fakt, że się nie bierze pod uwagę całości interesu tego regionu, tej społeczności, bo nie można tylko patrzeć przez pryzmat kasy i finansów, bo proszę zobaczyć, jeszcze wrócę raz. Cały czas dopominamy się od wielu, wielu lat 5% PKB nakładów na oświatę. Tego nie ma, jest rzędu 2,43, około 3. Więc w naszym budżecie, w naszej gminie, naszego powiatu czy miasta, ten procent też nie jest aż tak znaczący, żeby rujnował finanse publiczne miasta, tak? No nawet gdybyśmy zrezygnowali w skali kraju z prowadzenia zadań edukacyjnych, to niech by było na te 5%. To jest tylko 5%, a gdzie 95%? Czy to jest burzenie finansów publicznych? Czy to jest demolka zasobów finansowych państwa? No nieprawda. I tak samo tutaj. Samorząd pewnie zrzuca swoje nieudolne pociągnięcia, czy brak jakiejś umiejętności zarządzania tą gminą, tą społecznością, do której został zobowiązany, na nauczycieli. A co będzie, jeżeli polikwidujemy te szkoły, a problemy nie ustąpią? A nie ustąpią, bo będą większe. Bo co, będziemy dzieci dowozić tak z tymi egzaminami? To jest też bzdura totalna, że dzieci zdają, czy młodzież zdaje egzamin w ośrodkach egzaminacyjnych, których na przykład nie ma w naszym terenie, uczymy w tym, to muszą jeździć do Katowic, do Warszawy, do Bogdanki, bo tutaj nie ma. U nas zdajemy, elektrycy zdają, górnicy po zawodówce, natomiast technik górnik już zdaje w Jaworznie czy na Śląsku, bo u nas nie ma warunków do przeprowadzenia takiego egzaminu. Też był to błąd w tej reformie, prawda?
Chcecie spotkać się dalej z członkami Komisji Oświaty, z radnymi, z panem prezydentem, a jeśli to nie pomoże, co wtedy?
No proszę państwa, no jeżeli to nie pomoże, no wykorzystamy wszelkie środki prawne.
Wszyscy wiemy, co stało się ze szkołą w Chrustniku. Wprawdzie to inny organ samorządowy podjął decyzję o likwidacji, no ale Chrustnika nie ma.
Wykorzystamy wszystkie środki prawne, włącznie z protestami, żeby tą szkołę uratować. Lub, jeżeli wypracujemy, taką wiedzę pan prezydent ma, koncepcję rozwoju edukacji w powiecie lubińskim, która zakłada, jest to mój projekt, który złożyłem w 2001 roku do Rady Powiatu, który nie ujrzał światła dziennego, ale wiemy, o co chodzi. To tam powinno być to tak zrobione. W obiektach tych, bo tam są lepsza baza sportowa, powinna powstać szkoła mistrzostwa sportowego w obiekcie dydaktycznym i sportowych, tak? Czyli gimnazjum sportowe i liceum sportowe. Natomiast na bazie warsztatów i tej sztolni, gdzie teraz jest bilard, tak? Bo ona była budowana dla zawodów górniczych przez uczniów naszej szkoły i nas nauczycieli, utworzyć centrum kształcenia ustawicznego i praktycznego, które skoncentruje, jeśli chodzi o koncentrację, kształcenie kursowe w zawodach, prowadzenie zajęć praktycznych dla szkół lubińskich, zawodowych i techników oraz praktyki zawodowe. Natomiast nie we wszystkich zawodach centrum jest w stanie przeprowadzić te zadania. W zawodach unikalnych, tych, a które występują na naszym terenie, to centrum będzie zawierało porozumienia z pracodawcami, u których takie zawody występują i będzie organizować dla tych szkół, które uczą w tych zawodach, praktyki u pracodawców, ale przez centrum. Będzie to skoordynowane i ogarnięte.
Czyli szkoła mistrzostwa sportowego, o którym mówi prezydent i władze miasta, razem ze szkołą w tych strukturach, która
tak, bo
istnieje,
budynek dydaktyczny,
może funkcjonować.
Bo budynek dydaktyczny byłby i dla szkoły mistrzostwa sportowego, i dla szkół dla dorosłych po południu, i dla szkół zawodowych, bo tam na tyle miejsca jest, dla szkoły zasadniczej dziennej, czyli młodzieżowej, w ramach struktury Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego. I mamy wszystko wykorzystane, ba. Szkoła sportowa, szkoła mistrzostwa sportowego, tak jak już mówiłem, wymaga też zapewnienia internatu lub bursy. Nie mamy takiej w mieście, ale jest możliwość wydzielenia piętra, odnowienia bazy stołówkowej, bo jest gdzie, i utworzenia tej bursy, żeby ta bursa była dla szkół sportowych.
Czy ta sytuacja związana akurat z tą szkołą, czy o niej się mówi na przykład w innych szkołach, w gronie nauczycieli innych szkół, czy oni na przykład was popierają w tym swoich protestach, i bo pan jest bliżej nauczycieli, rozmawia z pan z koleżankami, kolegami, jest pan w związku zawodowym, gdzie też są nauczyciele innych szkół. Czy oni stoją też murem za wami?
Jak stoją murem za nami, bo jutro ich to może spotkać, jeżeli są takie decyzje nieprzewidywalne. No nie sądzę, że to jest jakiś wypadek przy pracy, że ta sytuacja znormalnieje, dojdzie do normalności, bo nie wierzę, że jest taka zła wola likwidacji oświaty czy burzenia tego ładu oświatowego w Lubinie czy w powiecie lubińskim.
Ale ktoś na ten pomysł wpadł i teraz trzeba się z tym zmierzyć.
Ja myślę, że może to być, nie wiem jaka przyczyna, struktura władzy wykonawczej w naszym mieście jest inna niż w innych miastach. Może za dużo doradców, może są doradcy, że tak powiem, niekompetentni w tym zakresie, ale może prezydent jednoosobowo podejmuje decyzję, a jedna osoba nie jest alfą i mogą, że na wszystkich wszystko robić dobrze.
Dziękuję bardzo. Przypomnę tylko, że moim państwa gościem w rozmowach Helki dzisiaj był pan Ryszard Lis, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubinie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.